Spacerownik literacki towarzyszy nam w tym tygodniu w Radiowej Bibliotece Radia Kraków. Pierwszy odcinek mogli Państwo już usłyszeć wczoraj. Codziennie, przypomnę, za kwadrans 12, kolejne odcinki w tym tygodniu, a ze mną dzisiaj współautorka Spacerownika, dr Agnieszka Konior. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Przewodniczka i menadżerka kultury. Ten Spacerownik to jest prawdziwy kosmos, aż się prosiło, żeby powstało coś takiego. No i wreszcie jest. Słuchacze, no nie przesadzę, jeżeli powiem, że zabijają się o ten Spacerownik, bo wczoraj można było zdobyć pierwszy egzemplarz, dzisiaj będzie kolejny do wzięcia. Jak to się stało, że z Anną Chojwą postanowiłyście spisać te swoje spacery literackie, które już od dłuższego czasu organizujecie dla różnych grup?
Tak, pomysł na ten Spacerownik powstawał tak naprawdę przez kilka lat, bo już od 11 lat oprowadzamy po literackich ścieżkach Krakowa w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. No ale od jakiegoś czasu też nasi spacerowicze zachęcali nas do tego, żeby może wreszcie opublikować to w jakiejś formie, bo też nie zawsze wszyscy mogą być na wszystkich spacerach. Niektóre spacery były wyjątkowe, były organizowane tylko raz, więc pomyślałyśmy, że może taka forma do czytania dotrze do jakby większej grupy odbiorców i może ona będzie ciekawa, więc miałyśmy właśnie pomysł, żeby to zrealizować i powoli rozglądałyśmy się za wydawnictwem. No i tutaj muszę przyznać, że Radio Kraków też miało wkład w powstanie tego Spacerownika, ponieważ byłyśmy gościniami w Radio Kraków Kultura o Georginie Gryboś w audycji, która właśnie bardzo nas zachęcała do tego, żeby to powstało w formie opublikowanej. Także pani Basia Gawryluk, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za tą motywację, która doprowadziła do tego, że państwo teraz mogą w rękach ten Spacerownik trzymać.
Ja pamiętam, że na wiosnę rozmawialiśmy też o Antoninie Domańskiej w Przed Hejnałem, także te twoje spacery cały czas przewijały się w naszych programach, bo wyłuskujecie z historii Krakowa niezwykłe postacie, czasami trochę przykurzone, zapomniane, a one przecież były. No i kiedy się je przywraca pamięć o nich, to okazuje się, że są arcy ciekawe. I nawet słuchacze Radia Kraków, wczoraj, kiedy pierwszy raz rozdawałyśmy tę książkę, Basia Gawryluk przyszła po godzinie 9:00, jak zawsze, przyniosła pierwszy egzemplarz i natychmiast zaczęły wpadać do skrzynki maile od słuchaczy, którzy żalili się, że na wasze spacery czasami ciężko dostać się, bo jest tak duże obłożenie.
Tak, to racja. Mamy ograniczoną liczbę osób, które mogą przyjść. No też z racji tego, żeby po prostu spacerowiczom było komfortowo. I tutaj zawsze koleżanki i koledzy z krakowskiego biura festiwalowego informują nas, że te wejściówki bardzo szybko się rozchodzą. I w zasadzie to jest takie wydarzenie, którego nie trzeba promować. I nam też jest niezmiernie przyjemnie, że państwo to ciekawi, że państwo chcą przychodzić, chcą poznawać te literackie ścieżki Krakowa. No, to jest z jednej strony połączenie jakiegoś formy wzbogacania swojej wiedzy, ale też z drugiej strony taka forma dla zdrowotności, można powiedzieć. Że można sobie trochę pochodzić właśnie po Krakowie, do czego państwa też zachęcamy.
A te kolejne trasy wymyślacie same, czy ktoś wam je podpowiada?
Różnie to wygląda. W większości jest to jednak nasza inicjatywa, ale inspiracje można powiedzieć, że są różne, bo na pewno inspirujemy się różnego rodzaju rocznicami. Co roku Senat i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustalają kolejne rocznice dotyczące kolejnych literatów, literatek, więc w przyszłym roku na pewno będziemy mieli rocznicę dotyczącą Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Takiego szlaku jeszcze nie było, więc też tutaj planujemy właśnie organizację tego typu spaceru. Trochę to nie ukrywamy, że są jakieś nasze osobiste fascynacje różnymi literatami, pisarzami. Ja na przykład miałam kiedyś okazję, to też było przy okazji rocznicy, zorganizować szlak Leopolda Tyrmanda po Krakowie, który jest taki dość nieoczywisty, bo Tyrman to oczywiście Warszawa, nie Kraków, ale tutaj krakowskie wątki w biografii Tyrmanda też udało się znaleźć, więc trochę z jednej strony naszych, ale też sami spacerowicze podpowiadają, co oni chcieliby w przyszłości zobaczyć i tutaj też kilka takich planów na przyszłość mamy.
Za sprawą kamienicy literatów w Krakowie, no to właściwie większość chyba pisarzy powojennych przewinęła się przez te kamienice, więc w jakiś sposób prawie każdemu można szlak w Krakowie znaleźć z tych znanych i lubianych.
Tak, dokładnie. Mamy takie dwa przystanki, w których w zasadzie na każdym spacerze jesteśmy. To jest Tygodnik Powszechny, stara siedziba Tygodnika Powszechnego na ulicy Wiśniej, ale też Kruplicza 22, czyli Dom Literatów. I tam rzeczywiście można by było stać przez 3 godziny albo nawet więcej i opowiadać o tych poszczególnych biografiach, bo jest to niesamowicie ciekawe miejsce. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Warszawa z oczywistych względów była w zasadzie zrujnowana, bardzo dużo pisarzy, pisarek przeprowadziło się do Krakowa i zamieszkało właśnie przy Krupniczej 22. Mieszkał tam Mrożek, mieszkała tam Wisława Szymborska. Mieszkał tam Gałczyński na przykład, więc tych mieszkańców było bardzo dużo, ale też bardzo dużo osób tam odwiedzało to miejsce, bo na dole znajdowała się stołówka dla literatów, w której można było zjeść tańsze posiłki. Tam też odbywały się spotkania koła młodych, więc no to na pewno jest takie miejsce, w którym można by było opowiadać o większości krakowskich, ale też przyjezdnych pisarzy.
A twoja ulubiona trasa?
To jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że kilka takich tras jest moich ulubionych. Z jednej strony na pewno to jest Baltazar Gąbka, bo to jest fantastyczna książka nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, bo tam jest niesamowicie dużo takich wątków, które są bardzo współczesne i po tylu latach dalej ta książka bawi moim zdaniem. I warto może też po nią sięgnąć na nowo, do słuchowisk na przykład, ale też przeczytać. No bo tutaj na przykład krowy słuchają Cliffa Richardsa po to, żeby dawać więcej mleka, a piraci piją rum z kolą, więc absolutnie są to współczesne wątki, ale też szlak Jerzego Pilcha, bo to jest na pewno jeden z moich ulubionych pisarzy i właśnie bardzo dużo takich krakowskich tropów właśnie związanych z Krakowią, jego ukochanym klubem sportowym, Salwatorem, na którym ja też mieszkam, można wyznaczyć. No i oczywiście knajpy krakowskie i rynek główny.
To do tego wątku knajp krakowskich pozwolisz, że wrócimy w drugiej części rozmowy. Wracamy do rozmowy z Agnieszką Konior, współautorką spacerownika literackiego Kraków. Możemy w tym tygodniu w Radiu Kraków, w naszej radiowej bibliotece słuchać fragmentów tego spacerownika, ale oczywiście polecamy Państwu cały spacerownik, a później odbywanie spacerów. No i już zaczęłaś mówić o takiej trasie knajp krakowskich związanych z literatami. No to właściwie chciałoby się powiedzieć, że to na jeden spacer za mało.
Na pewno, no bo to jakby wytrzymałość człowieka też jest ograniczona, więc tutaj
może... Zwłaszcza, że warto zrobić w tych knajpach również przystanek.
Przystanek, no to przede wszystkim myślę, że o to chodzi. Więc tak, to na pewno warto sobie rozłożyć na kilka dni. Teraz mamy takie długie popołudnia i wieczory, z którymi nie do końca wiadomo, co robić, więc może zwiedzanie knajp to jest jakiś dobry pomysł. No Kraków jest wyjątkowy pod tym kątem, bo krytycy literaccy stworzyli taki termin, który nazywa się krakowski realizm knajpiany, bo to jest jedyne miasto w Polsce, o którym napisano tak bardzo dużo książek po 1989 roku. W trakcie pisania mojej pracy magisterskiej ponad 100 tych wątków znalazłam, a na pewno od tego czasu jeszcze dość sporo doszło. No i co ciekawe, to nie są takie miejsca, które gdzieś tam osoby też spoza Krakowa kojarzyłyby właśnie z tymi typowymi krakowskimi knajpami, jak na przykład Piwnica pod Baranami, czy Jama Michalika, to one tam w zasadzie nie są w ogóle obecne. To są raczej miejsca, w których się bywa teraz, czyli na przykład Piękny Pies, który już 4 razy zmieniał swoją lokalizację, ale cały czas...
Ale wciąż jest piękny.
Wciąż jest piękny i cały czas funkcjonuje. To jest na przykład knajpa Vis-a-Vis, czyli tak zwany Zwis, który znajduje się na rynku głównym.
Dym, ale Vis-a-Vis to tak bardzo do piwnicy pasuje.
To tak, do piwnicy. Tak, tak, tak. To jak najbardziej. Prowincja też, na przykład Nowa Prowincja, która jest na ulicy Brackiej. No i kilka jeszcze innych tych knajp jest.
Ale... Rio?
Rio też, tak. I tutaj na przykład też w piosence Maleńczuka miasto Kraków Rio się znajduje, ale no to raczej są takie współczesne miejsca. Dość sporo też jest kryminałów, na przykład, których akcja toczy się w krakowskich knajpach.
Twoja ulubiona z tych knajpek?
No myślę, że Piękny Pies jest taki najbardziej inspirujący jednak mimo wszystko, że tam bardzo dużo tych krakowskich literackich wątków się pojawia. Bardzo dużo też jest książek, w których portretowani są krakowscy literaci siedzący w Pięknym Psie i to zawsze jest dość fascynujące i zabawne możliwość poszukiwania tych wątków.
A czy macie już trasę śladami profesora Wytulaniego?
Nie, jeszcze nie, więc to też jest może jakiś pomysł na przyszłość, bo tych pomysłów mamy jednak dość sporo, ale może jeszcze nie będziemy wszystkich zdradzać.
Tam Piękny Pies też pewnie by się znalazł.
Tak, na pewno, bo w trakcie Gadającego Psa profesor bardzo dużo razy też występował, też miałam okazję właśnie go posłuchać.
Jak powstaje taka trasa? Powiedzmy, że pada hasło knajpy krakowskie i w tym momencie ja jestem przytłoczona ilością tych wątków, miejsc, postaci z nimi związanych. Jak zrobić z tego coś, co da się opowiedzieć w trakcie, nie wiem, 2-3-godzinnego spaceru, bo przecież taki spacer nie może trwać 2 dni.
Tak, na pewno jesteśmy tutaj ograniczeni czasem, więc trzeba wybrać niektóre wątki. Naszym zdaniem łatwiejsze jest i też państwo jakby chętnie korzystają z takich spacerów, które są mimo wszystko spacerami biograficznymi, bo tutaj można się zżyć z jakąś postacią, poznać jej losy. Super jest, jeśli udaje nam się, tak jak w przypadku Wyspiańskiego, zacząć w miejscu narodzin, a skończyć w miejscu, w którym dana osoba jest pochowana, bo to jest jednak jakaś sekwencja czasowa, łatwiej jakby wtedy wczuć się w losy tego bohatera danego spaceru. Ale mamy też takie spacery, które są spacerami tematycznymi i tutaj trzeba rzeczywiście trochę więcej wysiłku włożyć w to, żeby to była jakaś jedna spójna historia. Więc na pewno śmiejemy się zawsze z Anią, że musimy mieć co najmniej 3 przystanki, które są pewne, żeby stworzyć taki spacer. Reszta może być miejscami, które są inspiracją do opowiadania poszczególnych historii. Ale na pewno robimy sobie taki plan miejsc, o których będziemy mówić. Staramy się, żeby mniej więcej te wątki były rozłożone równo. No i tutaj też mapy internetowe nam pomagają, żeby właśnie rozłożyć tą trasę, zaplanować przejścia, żeby te przejścia były też mniej więcej równe, żeby nie było tak, że nagle mamy bardzo dużo miejsc obok siebie i przechodzimy tylko 2 kroki i tutaj mówimy, a potem przez godzinę idziemy i nic się nie dzieje. Więc to też na pewno jest ważne, żeby jakoś rozłożyć te wątki. No i staramy się też opowiadać dużo anegdot. Mimo wszystko, żeby to nie były same suche fakty, daty, ale żeby dużo było człowieka w tych historiach. Boj Żeleński mówił o tym odbranzawianiu poszczególnych postaci, literatów i właśnie dla nas to też jest bardzo bliskie. To, żeby jednak pokazać te osoby z takiej po prostu ludzkiej perspektywy, nie tylko to, że Słowacki wielkim poetą był. Też szlaku Słowackiego to w Krakowie raczej nie zrobimy, bo to byłoby trudne.
No, ale mamy pomnik, mamy teatr.
No tak, więc może już coś by się udało. Na pewno Mickiewicza byłoby trudno zrobić, bo Mickiewicz w Krakowie nigdy nie był za życia, tylko po śmierci tutaj trafił.
Ale mamy pomnik, najważniejszy chyba
tak, więc
w Krakowie.
Miejsce śmierci, miejsce pochówku, więc też co najmniej 2 miejsca mogłyby się znaleźć. Ale bardzo zależy nam właśnie na tej osobistej perspektywie. Na tym, że na przykład Henryk Sienkiewicz był hipochondrykiem i co z tego właśnie wynikało, jakie poszczególne wątki w jego biografii, jakie anegdotki można opowiedzieć o tym, że on zawsze bardzo mocno na przykład dbał o swoje zdrowie. Że miał 3 żony i wszystkie 3 żony miały na imię Maria. To myślę, że też jest jakiś ciekawy wątek. O tym, że właśnie Antonina Domańska przede wszystkim była żoną swojego męża, czyli właśnie tą profesorową, która bardzo opiekowała się domem.
A gdzie odbyło się wesele Henryka Sienkiewicza?
Wesele Henryka
Sienkiewicza. To jest pytanie z okładki.
Tak. Wesele Henryka Sienkiewicza odbyło się w hotelu Grand w tej pięknej sali lustrzanej, więc tam też można podejść właśnie. Zresztą sama sala lustrzana i kawiarnia to też jest takie bardzo literackie miejsce, bo tam właśnie Henryk Sienkiewicz zawsze przychodził na kawę ze śmietanką, ale na przykład Józef Konrad, kiedy po 40 latach wrócił do Krakowa, do swojego rodzinnego miasta swojego dzieciństwa, no to tam też przebywał w dniach wybuchu I wojny światowej i tam rozprawiał z różnymi ważnymi ludźmi z Krakowa, co będzie dalej.
Tu znowu stawiamy kropkę, ale tylko na chwilę, bo wrócimy jeszcze do rozmowy z dr Agnieszką Konior za kilka minut. I wracamy do rozmowy z dr Agnieszką Konior, współautorką obok Anny Chojwy, spacerownika literackiego, Kraków spacerownik literacki, tak dokładnie brzmi tytuł. Ta książka oczywiście dzisiaj do wzięcia dla państwa, hejnał@radiokraków.pl, można pisać już teraz. No a my sobie rozmawiamy z Agnieszką dalej. Gdybyś miała wybrać jedną postać, taką, która jest najbardziej inspirująca dla ciebie przy tych spacerach. Ja wiem, że to nie będzie łatwe. W Krakowie Lema, Szymborskiej, Sienkiewicza, Konrada i tak dalej, i tak dalej.
To jest bardzo trudne pytanie, bo jedna postać to jest zawsze za mało, bo te postaci bardzo różne życiorysy miały, w bardzo różnych miejscach też mieszkały, bo na przykład, nie wiem, Wisława Szymborska, oprócz tych jej czasów młodzieńczych, kiedy mieszkała na Radziwiłłowskiej, no to jest głównie Krowodrza i bloki. Raczej nam się nie kojarzą pisarze z tym, że mieszkali w blokach.
A prowadzicie wycieczki do tych bloków? Czy
od bloki raczej na klatkę schodową nie wchodzimy, bo myślę, że to też byłoby zbyt duża jakby interwencja dla samych mieszkańców, gdybyśmy nagle 40 osób na klatkę schodową przeprowadzili. Więc raczej większość miejsc oglądamy z zewnątrz, chyba że ktoś wcześniej, poprosimy go o wpuszczenie nas do środka i ktoś się zgodzi. Więc wtedy takie wyjątkowe sytuacje też mają miejsce. Kiedyś na przykład zwiedzaliśmy też siedzibę wydawnictwa literackiego, tą piękną salę Mechoferowską, więc czasami są też takie okazje.
A w przypadku Wisławy Szymborskiej przybyłam jeszcze park.
Tak, park, mieszkanie Szymborskiej też, które jest przeznaczone na rezydencję, też można zwiedzać i też czasami je zwiedzamy. No to może, jeśli musiałabym wybrać jedną postać, to jednak byłby mimo wszystko Czesław Miłosz, bo to jest też taka postać, no oczywiście arcykrakowska, przynajmniej już po jego powrocie ze Stanów Zjednoczonych, zamieszkał w Krakowie. No i on mieszkał w takim mieszkaniu, które było bardzo literackie. Zresztą od czasu do czasu można je zwiedzać nawet. Więc to też jest bardzo duża atrakcja. No i to był taki pisarz, który mieszkał bardzo blisko centrum jednak, na ulicy Bogusławskiego, więc na spacer mógł wychodzić na planty, więc to jest coś takiego, co stereotypowo nam się kojarzy z pisarzem. On też bardzo lubił bywać. uwielbiał wychodzić wieczorami na jakiś koniaczek na przykład, albo właśnie na te steki, które też są wspomniane na okładce, więc myślę, że tak, żeby najbardziej taki bezpośredni sposób poznać Kraków, to myślę, że Czesław Miłosz mógłby być dobrym przewodnikiem.
A kiedy otrzymał tytuł honorowego mieszkańca Krakowa, to później impreza odbywała się w Pałacu Puszetów i tam też można zajrzeć. Co prawda dziś już Anna Jeziorny nie prowadzi tam kawiarni i restauracji, ale wtedy prowadziła i to było naprawdę wyjątkowe miejsce, w którym właśnie odbywały się takie imprezy, czy choćby imprezy po premierach filmów Krzysztofa Kieślowskiego, które z kolei odbywały się w kinie Wanda, całkiem niedaleko, które dzisiaj zamienione jest w sklep spożywczy i aż robi się smutno, kiedy się koło tego kina przechodzi. Która z tych postaci, o których piszecie, jest najmniej znana niesprawiedliwie?
Z tych, które mają szlaki, bo jest też kilka postaci, które nie weszło do Spacerownika, które rzeczywiście z jakichś powodów są już zapomniane, ale staramy się przywrócić ich pamięć. Myślę, że z tych postaci, no to mimo wszystko Antonina Domańska, o której też już dzisiaj wspominałyśmy, bo ona może gdzieś tam przez niektórych jest kojarzona jako właśnie autorka historii Żółtej Ciżemki, ale to jest już chyba też taka książka, która niekoniecznie się już omawia w szkołach. No i jako radczyni z Wesela. I to są w zasadzie te dwa wątki, które są gdzieś tam powielane, ale jej losy, to, że tak naprawdę no, była mimo wszystko feministką, chociaż w życiu by się na pewno taką nią nie nazwała. Te cytaty z jej wypowiedzi, z jej pamiętników, to, że była właśnie ciotką Lucjana Rydla, no to jest też na pewno niezwykła historia, niezwykła postać, która miała bardzo cięty język, więc fantastycznie się te wszystkie jej wspomnienia czyta.
Poświęcacie też rozdział nekropoliom krakowskim. No to jest taki żelazny właściwie punkt, jeżeli się chce poznać Kraków, ale potraficie znaleźć na tych nekropoliach takie wątki bardzo, bardzo nieoczywiste.
Tak, no kilka razy organizowałyśmy też spacer po nekropoliach. Tutaj bardzo dużo też wyczucia potrzeba, żeby to był spacer zorganizowany z należytym szacunkiem. Ale to są zawsze spacery, które gdzieś cieszą się dość dużą popularnością, bo mamy na przykład, nie wiem, grób Kornela Filipowicza na przykład na cmentarzu Salwatorskim. W ogóle cmentarz Salwatorski to jest z jednej strony piękna nekropolia z przepięknymi nagrobkami, ale z drugiej strony też miejsce właśnie bardzo historyczne. No grób Stanisława Lema na przykład, Andrzeja Wajdy też.
Tak. Ciężko znaleźć czasami te groby.
Tak, więc myślę, że taki spacer też jest okazją właśnie do tego, żeby pokazać, poznać na nowo, bo może samemu nie zawsze miałoby się okazję. No oczywiście cmentarz Rakowicki, ale też inne nekropolie, czyli na przykład Skałka, Wawel, albo właśnie kościół świętych Piotra i Pawła, w którym między innymi Sławomir Mrożek jest pochowany.
Macie też szlak krakowskich księgarni, które znikają.
Tak.
Niestety, bo to jest znak czasu, więc warto pamiętać o tych miejscach. Chociaż powstają w ostatnich latach nowe, modne księgarnie, które są właściwie takimi klubokawiarniami dzisiaj.
Tak, to na pewno, jeśli miałabym Państwa do czegoś zachęcać, żeby gdzieś Państwo wyszli w tą porę, która może no, nie do końca sprzyja spacerom, to rzeczywiście przespacerowanie się po księgarniu, kawiarniach i po antykwariatach, bo to jest naprawdę nasze dobro krakowskie, które bardzo powinniśmy cenić. Z jednej strony to są miejsca, w których można kupić wyselekcjonowane książki, więc nie trzeba się za bardzo zastanawiać, czy to nas zainteresuje, bo też można po prostu zapytać księgarza czy księgarkę. Można wziąć udział w wydarzeniach literackich, które tam są organizowane, wypić świetną kawę, zjeść coś dobrego. No antykwariaty to też są świetne miejsca, w których właśnie różnego rodzaju wydarzenia są organizowane. Przepięknym antykwariatem jest na przykład antykwariat Abecadło, który znajduje się w dawnej aptece pod Aniołem Stróżem, więc te wszystkie meble apteczne teraz wyposażone są w książki, więc to też jest fantastyczne miejsce, które można odwiedzić.
Czy krakowianie są snobami zakochanymi w swoim mieście?
Nie wiem, czy użyłabym tutaj słowa snob, ale to na pewno jest zakochanie, ale takie bardzo dobre też, taki rodzaj zakochania, który wskazuje na chęć pielęgnowania różnych tradycji, dowiadywania się więcej o tym mieście, o różnych może wątkach właśnie na przykład literackich, które nie są oczywiste, więc w tym kontekście taki dobry snobizm myślę, że tutaj rzeczywiście krakowianie uprawiają.
Po czym poznać krakowianina? Sam ci to powie.
No tak.
W drugim zdaniu albo w pierwszym.
Myślę, że tak. Ale tutaj właśnie dużo bardzo miłości do tego miasta. Też dużo wiedzy krakowianie jednak mają i krakowianki o swoim mieście, bo bardzo często uczestnicy i uczestniczki spacerów podrzucają nam jakieś wątki dodatkowe.
No właśnie, czy wy nie boicie się tego, że te osoby, które przychodzą na spacery, zabiją was swoją wiedzą i dociekliwymi pytaniami?
No oczywiście, że czasami się boimy, ale też z pokorą przyjmujemy uwagi dotyczące tego, że coś było inaczej. Tutaj ostatnio na przykład otrzymałam maila z całym wyjaśnieniem dotyczącym tego, jak wyglądało mieszkanie Boja Żeleńskiego przy ulicy Świętego Sebastiana. Tutaj akurat błędu nie popełniłam, ale doprecyzowywaliśmy niektóre wątki właśnie dotyczące tego mieszkania, ale też są fantastyczne historie osób, które znały tych literatów naprawdę, no bo my w większości nie miałyśmy okazji ich poznać, a jeśli już w ogóle, to gdzieś z daleka. Ale na przykład pani, która była na studiach z socjologii, i tam poznała Halinę Poświatowską, która miała z nią wykłady z filozofii marksistowskiej. Podobno do marksizmu na tych wykładach nie doszła, ale też wielką popularnością się w ogóle cieszyły stroje poświatowskiej, no bo Poświatowska wtedy przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, więc była niesamowicie modnie ubrana, także można było to obserwować. Była też kiedyś pani na przykład, która w podstawówce miała przeprowadzić wywiad z jakimś człowiekiem, który ma ciekawy zawód, no i wybrała sobie taką mało znaną poetkę, poszła do niej do mieszkania, prowadziła z nią wywiad, no i okazało się, że była to Wisława Szymborska. Więc absolutnie naprawdę niektóre te historie są fascynujące i też bardzo dużo my otrzymujemy w trakcie spacerów od naszych uczestników i uczestniczek.
Też znałam kiedyś panią, która przyjaźniła się z Haliną Poświatowską, więc opowiadała mi różne cudowne historie na jej temat. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Konior.
Dziękuję bardzo.